Jak macie Biblię, to otwórzcie na Ewangelię Mateusza. Jak nie, to posłuchajcie. Ewangelia Mateusza, drugi rozdział. I przeczytamy pierwsze trzy wersety. Mateusza, drugi rozdział, od pierwszego do trzeciego wersetu. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za Twoje przyjście, Panie, na świat, za to, że stałeś się Jezu jednym z nas, człowiekiem, aby pójść na krzyż, aby też znieść wszystkie te przeciwieństwa, które my znosimy, by stać się właśnie jednym z nas, człowiekiem z krwi i kości, ale też aby stać się naszym reprezentantem, aby ponieść nasze grzechy właśnie na krzyż. Dziękujemy Tobie za Boże Narodzenie, za ten radosny okres, kiedy możemy wspominać ten cud przyjścia Boga na świat, i prosimy Cię, Ojcze, abyś czynił nasze umysły, nasze serca chętnymi do przyjęcia Twojego pouczenia, Twojej mądrości. Amen. Boże Narodzenie to święto publiczne. Świętujemy je nie tylko w domach, ale jak widzimy, cały świat przygotowuje się na obchody Bożego Narodzenia. Także mamy ten okres Adwentu, kiedy już właściwie wiele osób żyje świętami Bożego Narodzenia, i ten okres sam bożonarodzeniowy, ale ten okres Adwentu, który mamy, dzisiaj mamy trzecią niedzielę adwentową, to wszystko nam przypomina, że Boże Narodzenie, że przyjście Jezusa na świat jest świętem publicznym. Czyli tak jak powiedziałem, świętujemy nie tylko w domach, ale widzimy, że cały świat przygotowuje się do tego święta. Ruchliwe ulice miast, supermarkety są rozświetlone jak na Broadwayu. Na ulicach słychać kolędy albo bożonarodzeniowe pieśni. To jest chyba jedyne święto w roku, które jest celebrowane już miesiąc wcześniej. I osobiście nie mam z tym problemu, co więcej, bardzo, bardzo to lubię, dlatego że lubię radość, lubię muzykę, lubię szczególnie radość i muzykę wtedy, kiedy okazją do świętowania jest właśnie przyjście Boga na świat. I skoro Boże Narodzenie jest wydarzeniem nie tylko, jest wydarzeniem publicznym, to zwróćcie uwagę, że jest również wydarzeniem politycznym. Przyjście Jezusa na świat oznacza, że nie da się być apolitycznym. I oczywiście wielu ludzi, nie tylko chrześcijan, nie lubimy słowa polityka, szczególnie wtedy, kiedy patrzymy, co się dzieje w polityce. Może krzywo patrzymy, kiedy ktoś próbuje mieszać wiarę z polityką, ale słuchajcie, musimy ten związek zobaczyć. Dzisiejszy tekst nam o tym związku mówi. Przyjście Jezusa na świat ma ścisły związek z królami i królestwami tego świata, z historią królestw, z biegiem historii powszechnej, a nawet z kalendarzem, zwróćcie uwagę, który określa chronologię wszystkich wydarzeń sportowych, politycznych, kulturalnych w odniesieniu do czasu przed lub po narodzinach Jezusa. W dzisiejszym tekście z Ewangelii Mateusza czytamy, że Herod na wieść o narodzeniu Jezusa zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima, Mateusza 2:3. Herod się zatrwożył, a z nim cała Jerozolima. Z jakiego powodu? Z powodu przyjścia na świat innego króla. Dla nas to brzmi może dziwnie, tak? Po co Herod miałby się bać? Dlaczego? Bo przyszedł ten, który będzie liderem jakiejś marginalnej religii, i to co więcej, bardzo pokojowej religii. Przecież Jezus nie przyszedł po to, żeby przynosić jakieś krwawe rewolucje. Dlaczego Herod się zatrwożył przyjściem Jezusa? Z prostej przyczyny. Wiedział, że przyjście Jezusa na świat ma charakter polityczny. Że coś oznacza dla struktur i układów władzy. I owszem, Chrystus narodził się, tak jak mówi pierwszy rozdział Mateusza, żeby zbawić lud swój od grzechów jego. Tak, Pismo jest jasne. Chrystus narodził się, aby przynieść nam wolność od grzechu, aby przynieść nam wolność w każdej innej sferze życia. Przede wszystkim właśnie wolność od królestwa ciemności, mocy diabła. Ale Pismo również mówi, co to oznacza w odniesieniu do ziemskich królestw, dla naszego życia tu i teraz. To oznacza kres ziemskich królestw. Dlaczego? Dlatego, że przyjście Jezusa na świat oznaczało zapoczątkowanie królestwa, które zniszczy inne królestwa i jako jedyne, zgodnie z proroctwami biblijnymi, ostanie się na wieki. Czyli narodziny Jezusa oznaczały początek zwycięskiego pochodu właśnie tego królestwa, które jest nazywane Królestwem Bożym. To jest zwycięski pochód w historii, w której uczestniczymy, w której jesteśmy częścią. Zwróćcie uwagę, że kiedy Herod się zatrwożył, a z nim cała Jerozolima, ani Maria, ani Józef, ani nikt z pobożnych ludzi nie przyszedł do Heroda z wieścią: chwila, dlaczego ty się boisz? To jest małe dziecko. Przyszło po to, żeby ci właśnie nieść pociechę w sercu. To nie, jego narodziny nie mają nic wspólnego z tobą. To nie ma nic wspólnego z Rzymem. To nie ma nic wspólnego z przyszłością imperium. Tak może dzisiaj, kiedy słyszymy, że Herod się zatrwożył, może niektórzy chcieliby pójść do Heroda właśnie z taką wieścią, że nic to nie ma związku z tobą, nic złego się nie stanie, Chrystus nie jest dla ciebie żadnym zagrożeniem, przynajmniej nie za twojego życia. Po śmierci pewnie odpowiesz przed nim, kiedy staniesz na sądzie Bożym, ale póki żyjesz, Chrystus nie jest zainteresowany byciem dla ciebie konkurencją. Prawda biblijna jest taka, otóż jest tym zainteresowany. Chrystus jest zainteresowany tym, żeby każdy Herod z przeszłości, każdy obecny Herod, każdy obecny cesarz uznali panowanie Chrystusa nad swoim królestwem. Każde królestwo, każdy rząd, każdy naród ma swojego zwierzchnika nad sobą i Boże Narodzenie mówi, jest nim Jezus Chrystus, narodzony w Betlejem. Oczywiście nie każdy król, nie każdy naród ma ochotę przed tym królem ugiąć kolana. Tak? Herod bynajmniej tego nie zrobił, wręcz przeciwnie. Ale to nie zmienia faktu, że narodzenie Jezusa rozpoczęło dekonstrukcję również politycznych układów. Herod rozumiał to. Tak? Herod to rozumiał o wiele lepiej niż większość współczesnych chrześcijan. Dlatego się zatrwożył. I słusznie się zatrwożył, bo wiedział, że zbliża się nowa era w historii. Zbliża się kres jego królestwa. Zbliża się kres ery Herodów. Czyli przyjście Jezusa na świat było publiczne, nie było w nim niczego cichego, nie było w nim nic prywatnego. Tak naprawdę Boże Narodzenie znowu ma jeszcze bardziej, więcej niż polityczny wymiar. Tak jak powiedziałem, co roku umiejscowiamy w kalendarzu różne wydarzenia właśnie w odniesieniu do narodzin Jezusa. Tak, polityczne wydarzenie, jakim było na przykład wejście Polski do Unii Europejskiej. W którym roku? W 2004, tak? Dodajmy, po narodzeniu Chrystusa. W którym roku były igrzyska w Barcelonie? Po narodzeniu Chrystusa, dokładnie. Jakąkolwiek datę byście nie powiedzieli, umiejscowimy ją przed narodzeniem Chrystusa lub po narodzeniu Chrystusa. Każde wydarzenie polityczne, bez względu na to, czy ów polityk, który to wydarzenie przeprowadzał albo miał na nie wpływ, wierzy w Jezusa czy nie, jaki ma stosunek do Niego, wszystko cokolwiek robi, robi w odniesieniu do daty narodzin Chrystusa. Czyli przyjście Chrystusa na świat jest centrum, jest punktem odniesienia dla każdego wydarzenia sportowego, muzycznego, politycznego, a nie jedynie w odniesieniu do konferencji religijnych. Każde wydarzenie w historii umiejscawiamy przed lub po narodzeniu Chrystusa. Jest osią dla starożytnych Greków, Rzymian, dla ery nowożytnej. Czyli przyjście Jezusa na świat to nowy etap w historii, to inauguracja nowej historii, to inauguracja nowej ery i nowej ludzkości. I nasz kalendarz trafnie to rozpoznaje. W V wieku żył taki mnich, który się nazywał Dionizjusz Mały, który obliczył datę narodzin Chrystusa i obliczył on, że Chrystus narodził się w roku 753 od założenia Rzymu. I od tego roku, od roku następującego po tej dacie zaczął liczyć erę chrześcijańską i od jego imienia, tego mnicha, mówimy o erze dionizyjskiej. I później ówczesny papież I, wprowadził ten nowy sposób datowania, właśnie wyznaczającą tak zwaną erę chrześcijaństwa. Dlatego mówimy, że mamy dzisiaj 2013 rok po narodzeniu Chrystusa. Przy okazji też taka dygresja, wiemy, że ów mnich Dionizy czy Dionizjusz popełnił błąd. w swoich obliczeniach, wyznaczając początek ery chrześcijańskiej na rok 754 ery rzymskiej, podczas gdy poprawną datą najprawdopodobniej jest rok właśnie 750, czyli Chrystus narodził się 4 lata wcześniej, niż mówi to przyjęty kalendarz. Ale dobrze się stało, że to właśnie czas narodzin Chrystusa stał się taką osią, która dzieli historię na czasy przed i po Jego przyjściu. W ten sposób dzieli historię Bóg. W ten sposób dzieli historię Boże Słowo. Czasy przed narodzeniem Jezusa są w Piśmie Świętym nazywane ciemnością. Zaś przyjście Jezusa opisywane jest w kategoriach przyjścia dnia, przyjścia światłości na świat. I nie chodzi tylko o to, że Jezus, kiedy przyszedł, świecił, że Jezus był światłością, że poświecił na świecie, kiedy żył 33 lata i odszedł do nieba i na świecie znowu jest ciemno. Znowu żyjemy w ciemności. Przyszedł do pokoju, włączył włącznik, zapaliło się światło, odszedł, wyłączył i znów jest ciemność. Nie. Jezus przyszedł i rozświetlił świat. Postawił w nim miliony świateł, którym jesteśmy my, wierzący. Jezus nazywa nas światłością świata, ale też Jezus sam świat uczynił miejscem innym, miejscem lepszym, miejscem jasnym. Czyli świat jest obecnie miejscem, które znajduje się w blasku Chrystusa. Chrystus wszedł do pokoju, zapalił światło i od tej pory ono nie zgasło i nie zgaśnie. I ten motyw ciemności i światłości jest bardzo ważny w opisach narodzin Jezusa. Kiedy będziecie czytali Biblię w waszych domach podczas Bożego Narodzenia, zwróćcie uwagę na ciemność i jasność w ewangelicznych opisach narodzenia Jezusa. Większość wydarzeń podczas opisu Bożego Narodzenia w Piśmie ma miejsce w nocy. Na przykład aniołowie ogłosili pasterzom dobrą nowinę, kiedy ci pilnowali stada owiec, kiedy? W nocy. Ewangelia Łukasza 2,8. Byli w tej krainie pasterze, w polu czuwający i trzymający straże nocne nad stadem swoim. Dalej, mędrcy podążali za gwiazdą, co oznacza, że widzieli ją właśnie w nocy. Józef w trosce o bezpieczeństwo swojej rodziny uciekł, czytamy, w nocy wraz z narodzonym Jezusem i Marią do Egiptu. Narodzenie Jezusa miało miejsce w nocy. I teraz nie bez powodu wiele kolęd, które śpiewamy w okresie Bożego Narodzenia, podkreśla ten fakt. Aspekt nocy i ciemności jest elementem wielu kolęd. Wszystko się działo w nocy, tak? Śpiewamy wśród nocnej ciszy. Cicha noc, kolędy o gwieździe, gwiazdo betlejemska, noc, gwiazdy, ciemności i nagle pośród tego światłość. I tutaj nie tylko chodzi, kiedy jest mowa o ciemności, wśród nocnej ciszy, nie chodzi tylko, żeby podkreślić, jakie to święta są magiczne, jakie to są niezwykłe, piękne, barwne i bajkowe święta. Bo oczywiście są, tak? Lubimy to, ja to lubię. Ale nie tylko o to chodzi. To jest, kiedy śpiewamy kolędy o nocy, podczas której Chrystus się narodził, podczas której anioł przyszedł do pasterzy, to chodzi o podkreślenie tego, na jaki świat przyszedł Jezus. Jaki był ówczesny świat. Chrystus przyszedł do świata, który był ciemny, który był nocą. I kiedy kończy się noc, kiedy powoli, powoli świta, z nieba znikają wszystkie gwiazdy, wtedy zostaje, słuchajcie, jedna gwiazda na niebie. Nie wiem, mieliście fizykę? Ktoś wie, jaka to gwiazda? Jaka to planeta? Wenus. Zwana również jak? W powszechnym użyciu, albo może mniej powszechnym, gwiazdą poranną. Gwiazda poranna, tak? Nazywa się tak dlatego, że widać ją najdłużej nad ranem, przed wschodem słońca, kiedy inne gwiazdy już są niewidoczne z powodu światła słonecznego. I kiedy widać Wenus, czyli gwiazdę poranną, jest to znak, że o, nadchodzi dzień, kończy się noc. I teraz, kiedy przechodzimy do Biblii, na przykład mamy Apokalipsę, 22 rozdział, to zwróćcie uwagę, że gwiazdą poranną jest nazwany kto? Jezus. 22:16. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna, poranna. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna, poranna. Jezus narodził się w nocy. Jego przyjście było przyjściem gwiazdy porannej, która zapowiadała, słuchajcie, noc się kończy. Koniec ery nocy. Czyli Pismo Święte mówi nam, jaki mamy czas obecnie, w jakim okresie historii żyjemy. Żyjemy w okresie światła, w okresie dnia. Czasy Starego Testamentu to był okres życia w nocy. W Starym Testamencie ludzie poruszali się w ciemnym świecie. Chodzili jakby z pochodniami, mówiąc, chodź, zobacz, tu jest Jahwe, tu jest Jego lud. Ale chodzili w ciemnym świecie, wokół była ciemność. My natomiast żyjemy w blasku przyjścia, w blasku narodzenia Jezusa. Ewangelia Jana 1,4. Ewangelia Jana 1,4. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, mowa o Chrystusie. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Światłość przyszła na świat kiedy? Wraz z narodzeniem Jezusa. Jezus jest światłem w naszych sercach, ale więcej, nie tylko to. Jezus jest światłem, które oświetla cały świat. Czyli światłość, mówi Nowy Testament, świeci w świecie. Powrót do ciemności jest niemożliwy. Żyjemy, słuchajcie, w jasnym pokoju. I teraz ci, którzy żyją dzisiaj w ciemności, robią to w świecie, który jest oblany słońcem, który jest oblany światłem. To jest, słuchajcie, naprawdę bardzo trudne. Chodzić w ciemności za dnia. Także zauważcie, że to nie jest tak, że my wierzący musimy przekonywać wszystkich wokół, że jest światło, że jest jasno. Tak? Wszyscy to dobrze wiedzą. Nawet ci, którzy chodzą w ciemności, wiedzą, że robią to w blasku słońca, w blasku światła, którym jest Chrystus. Kiedy wychodzisz z domu w dzień, który jest oblany słońcem, nie musisz wcale argumentować komukolwiek. Słuchaj, jest jasno, przecież świeci słońce. Tak? Wszyscy to dobrze wiedzą. Boże Narodzenie to jest nadejście dnia. Światło przyszło na świat. Wszyscy to wiedzą. Przed tą wieścią nie da się uciec. I oczywiście są tacy, którzy starają się to jakoś stłamsić. Starają się jak mogą gdzieś tam ukryć przed słońcem. Tak? Dlatego zobaczcie, że wrodzy Ewangelii, wrogowie Ewangelii, różni sekularyści nie lubili pierwszego Bożego Narodzenia, już pierwsze Boże Narodzenie, o którym czytamy w Biblii, czyli jedyne Boże Narodzenie, powodowało sprzeciw, powodowało wrogość. Ale nie dziwmy się, że obchody Bożego Narodzenia po tym czasie również powoduje sprzeciw. Nie dziwmy się, że współcześni Herodowie nie lubią narodzin Jezusa. Ale w tym wszystkim nasze zadanie ewangelizacyjne nie polega na tym, że teraz mamy jakieś krużganki, świece i chodzimy w nocy mówiąc, słuchajcie, tutaj mamy takie malutkie źródło światła, tu jest ogień, tu jest promyczek, chodźcie. Wiem, że trudno go znaleźć, ale chodźcie, my go mamy. Nie, to nie jest tak jak w filmie Walka o ogień. Nie gramy w filmie Walka o ogień, tak jakby dostęp do ognia czy do światła był czymś trudnym, o co musimy walczyć. Tak, ogień jest wszędzie, światło jest wszędzie wokół nas, nie musimy się o nie starać, musimy się starać o coś odwrotnego, żeby od niego uciec. Naprawdę człowiek robi to na różne wymyślne sposoby, żeby od tego światła uciec. On je widzi, ale lubimy uciekać na różne grzeszne, wymyślne sposoby. Ale naszym zadaniem jako chrześcijan w tym świecie jest zdejmowanie, tak jak powiedziałem, nie chodzenie gdzieś tam ze świecą w ciemnym świecie, jest raczej zdejmowanie zasłon z domów tych, mówię symbolicznie teraz, obrazowo, niedosłownie, zdejmowanie zasłon z domów tych, którzy postanowili ukryć się przed światłem. Tak? Nie mówimy, uwierz, że jest jasno, uwierz, że nadszedł dzień, uwierz, że nadeszła światłość, przekonam cię do tego. Tak jak powiedziałem, nie, wszyscy to wiedzą, tak, wystarczy pójść na ulicę i usłyszeć to, tak, i zobaczyć. No tak, dużo świateł, bo Chrystus przyszedł. Mówimy raczej, słuchaj, wyłaź, tak? Nie ukrywaj się. Jest światło, wyjdź do światła. Mówimy to, co apostoł Paweł w liście do Efezjan 5:4. Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Obudź się. Wiesz, że jest światło, po prostu wstawaj. Wyjdź z łóżka, a zajaśnieje ci Chrystus. Wyjdź od komputera, a zajaśnieje ci Chrystus. Wyjdź ze swojego grzesznego życia, a zajaśnieje ci Chrystus. Wyjdź z mroku. Tak? Koniec nocy. Pobudka. Herod nie był w stanie powstrzymać nadejścia gwiazdy porannej, nadejścia Chrystusa. Światło Chrystusa zajaśniało. I tutaj nikt nikogo nie musiał do tego przekonywać. To po prostu się stało. Chrystus przyszedł i zajaśniał. Przyszli aniołowie i ogłosili pasterzom. Tak? Pojawiła się gwiazda i Bóg poprzez nią ogłosił mędrcom. Oto narodził się Chrystus. To nie była żadna debata. To była po prostu radosna wieść dla świata. Narodził się Chrystus. I przesłanie Bożego Narodzenia to nie jest coś, do czego my musimy przekonywać. To jest dobra nowina, a nie dobra argumentacja. Syn Boży przyszedł na świat, żeby zbawić swój lud, aby dać nam wolność. Dlatego opowieść o Bożym Narodzeniu to nie jest argumentacja, to jest deklaracja. Pasterze przyszli i ogłosili. Aniołowie do pasterzy przyszli i ogłosili. Nie argumentowali, że skoro jesteście niedowiarkami, to my wam udowodnimy. Nie, ogłaszamy wam. Idźcie do Betlejem. Wszyscy wiedzą, co się stało. Problemem nie jest brak argumentów, problemem nie jest brak informacji. Problem jest w tym, że niektórzy chcą zdjąć słońce z nieba. Tak? Nie są w stanie zdjąć słońca z nieba, więc podnoszą pięść przeciwko słońcu, bo są ludzie, którzy wierzą, że stworzył je Bóg. Więc nam się to nie podoba, że ktoś nazywa słońce, nie wiem, stworzeniem Bożym, planetą, którą stworzył Bóg. Czyli przyjście Jezusa na świat to jest początek dnia. Początek dnia na całym świecie, a nie jedynie w paru chrześcijańskich domach. Dlatego twierdzenia różnych współczesnych sekularystów typu świętujcie sobie Boże Narodzenie w waszych domach, chrześcijanie, albo w kościołach, bo świat jest nasz, to jest naprawdę straszliwie, to jest chodzenie w ciemności. Nasza odpowiedź brzmi, wiesz co, wyłaź z łóżka. Jest dzień, pobudka. Tak, nie wolno nam prywatyzować Bożego Narodzenia, nie wolno nam prywatyzować krzyża, tak jakby ich znaczenie było jakieś lokalne, ukryte, prywatne, religijne. Tak, kiedy Chrystus wisiał na krzyżu, jego wrogowie patrzyli na niego. Pytanie, dlaczego teraz mielibyśmy chować krzyż przed nimi? Krzyż przyniósł odkupienie dla świata. Dlaczego mamy kłamać i usuwać go z widoku publicznego, tak jakby krzyż był jakimś, nie wiem, jakimś prywatnym przedmiotem, talizmanem paru chrześcijan? Podobnie, kiedy Chrystus się rodził, Herod był poruszony i co się stało? Rozpoczęła się rzeź. Rzeź niemowląt. To teraz pytanie, dlaczego w takim razie mamy przestać śpiewać kolędy? Usuwać szopki gdzieś z wystaw, czy jasełka ze szkół, gasić światła na ulicach, ściszać muzykę w centrum miasta? Nie, jego narodzenie nie było prywatną sprawą. Zapytajcie Heroda. Zobaczcie, jak Herod zareagował. Niewierzący człowiek. Przyjście Jezusa nie było prywatną sprawą pewnej rodziny i garstki jej przyjaciół. To było wydarzenie bardzo publiczne, obwieścił to sam Bóg, sprowadzając do Betlejem, do miasta, gdzie narodził się Chrystus, ludzi zarówno z nizin społecznych, czyli pasterzy, jak i mędrców, zwanych czasami królami, którzy symbolizowali wszystkie narody, pogańskie narody, które udają się do Chrystusa z radosną wieścią i prezentami, ofiarami. Tą wieść usłyszał też Herod. Tą wieść usłyszeli kapłani w Izraelu, ale zostali w domach. Także cieszmy się z tego, że ten świąteczny okres bardzo dobrze wyraża, że żyjemy w świetle. Tak ogłaszają to jasne ulice, wystawy sklepowe, stacje radiowe puszczają świąteczne melodie. Nie mówimy, wyrzućcie to, wyłączcie to. Mówimy raczej, cieszymy się, dajcie głośniej jeszcze. Dajcie jeszcze jaśniej światełka, ale wiedzcie, dlaczego to się dzieje. Bo przyszedł Chrystus Pan. Niech Chrystus lider lokalnej sekty czy jakiejś religii. Chrystus Pan. Także Boże Narodzenie to jedyne święto w roku, którym ekscytujemy się już kilka tygodni wcześniej. Aż 1/12 roku to jest okres, kiedy przygotowujemy się, cieszymy się nadejściem Chrystusa. Są one najgłośniejsze, najjaśniejsze, pełne muzyki, zapachów, wystroju, domów, ulic, miast. Tak jak na blogu też pisałem, że nawet robienie przedświątecznych prezentów staje się czymś przyjemnym dla mężczyzn albo dla niektórych mężczyzn, co zazwyczaj jest jakimś czymś uciążliwym dla facetów. Ale wszystkie centra miast oznajmiają tą radosną nowinę, że ponad 2000 lat temu narodził się król. I oczywiście wielu z tych, którzy te lampki stawiają, no, robią to dla jakichś pewnie partykularnych korzyści, ale my tego używamy. Mówimy, bardzo dobrze, że to robicie, bo 2000 lat temu stało się coś ważnego. I narodził się nie tylko po to, żeby wejść do naszych serc, ale żeby jego światło świeciło właśnie tam, gdzie jest miejsce tego światła. Na dachach, ulicach, rynkach, balkonach, publicznych skwerach, deptakach. I w porównaniu z blaskiem, tą niezwykłością świątecznego okresu, każde święto w roku jawi się jako taka ledwo tląca się, znikająca iskierka. I ten publiczny wymiar Bożego Narodzenia jest ważny, ponieważ zwróćcie uwagę, że przestrzeń publiczna, że kultura jest miejscem kształtowania też naszego myślenia, naszego zachowania, naszej wiary. Zobaczcie, że my to lekceważymy. Niektórzy mówią, jakie znaczenie ma, nie wiem, krzyż gdzieś tam w publicznych miejscach. Jakie ma znaczenie to, czy tydzień ma 7 dni, czy 10 dni? Jakie ma znaczenie to, czy 25 grudnia nazywamy Bożym Narodzeniem, czy Świętem Saturna? Jakie ma znaczenie to, że gdzieś tam paru nawiedzonych ludzi usuwa szopki bożonarodzeniowe z wystaw czy ze szkół? Mówi się, uwzględnijmy oczekiwania niewierzących i zdejmijmy to. Zdejmijmy w ogóle jakiekolwiek odniesienia do Biblii i chrześcijaństwa ze sfery publicznej. Bo człowiek musi przejąć Jezusa do serca przecież. Więc jakie znaczenie ma to, czy sobie ozdobimy świat jakimiś odniesieniami do Boga? I owszem, człowiek musi przyjąć Jezusa do serca, ale od serca się zaczyna, a nie kończy. Panowanie Jezusa zaczyna się od serca, a nie kończy. Wiara chrześcijańska z definicji wychodzi poza serce, jest czymś, co przemienia nie tylko serca, ale przemienia świat, przemienia otoczenie, czyni świat lepszym, ładniejszym, doskonalszym, innym miejscem. I co więcej, kiedy ten świat jest przemieniany poprzez odniesienia do Boga, do Biblii, to wpływa na tych, którzy jeszcze z ciemności nie wyszli. To wpływa. To nie jest tak, że to jest bez znaczenia. Nie możemy sprowadzać wiary tylko do, nie wiem, sfery duszy i takiego prywatnego odczuwania. Bożonarodzeniowa inwazja w kulturze jest naprawdę dobra, ponieważ publicznie oznajmia ważne prawdy. W publiczny sposób, dzięki niej, możemy na ulicy miasta śpiewać kolędy o Chrystusie narodzonym w Betlejem. To ma wymiar pedagogiczny. Możemy bez skrupułu wysłać kartkę świąteczną do rodziny i ogłosić im Ewangelię. Zdrowych, wesołych świąt przyjścia, z okazji przyjścia Króla na świat, który przyszedł po to, aby odpuścić nam grzechy, aby nas uczynić ludźmi wolnymi, przynieść odkupienie. Możemy to zrobić dzięki Bożemu Narodzeniu. To ma wymiar pedagogiczny, to ma wymiar ewangelizacyjny. Dalej, Boże Narodzenie nie tylko ma wymiar ewangelizacyjny, ale też ma pedagogiczny dla nas. Tak? Uczy nas radości, uczy nas tego, że materia jest dobra, uczy nas tego, że śpiew jest dobry. Tak? Boże Narodzenie przypomina nam, że powinieneś dobrze śpiewać, na przykład kolędy. Że w końcu powinieneś na przykład wyjść do rodziny, z którą nie miałeś kontaktu przez ileś lat. Że powinieneś błogosławić innym, kiedy składasz życzenia pokoju, radości, obfitości. Czyli Boże Narodzenie to jest coś, przed czym każdy świecki władca, jeżeli nie wierzy w Boga, powinien zadrżeć. To jest nie tylko piękny festiwal światełek, ale to jest publiczna wieść, że rozpoczęła się konstrukcja nowej ziemi i nowego nieba. To wieść, że wszystkie ulice, domy, balkony, dachy, galerie, instytucje należą do Chrystusa. Tak? Nie mówimy, zdejmijcie te światła z balkonów i ulicy. Nie mówimy, zakończcie te promocje i spalcie choinki w supermarketach. Nie mówimy, ja niczego wy nie rozumiecie. Mówimy, nie, nie, idziecie w bardzo dobrym kierunku. Niech wasze światła świecą jeszcze jaśniej, muzykę dawajcie jeszcze głośniej. Dlaczego? Bo prawdziwa światłość przyszła na świat. Bo aniołowie śpiewali kolędy z powodu przyjścia Jezusa. Bo Elżbieta złożyła życzenia Marii z powodu narodzin Jezusa. I robimy to samo. Proroctwo Izajasza mówi 9:5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn nam jest dany, spocznie władza na jego ramieniu i nazwał go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w królestwie jego, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Zobaczcie, to nie może być ukryte. To jest proroctwo o narodzeniu Chrystusa, które mówi nam o tym publicznym wymiarze przyjścia Boga na świat. To nie jest żadna cicha wieść. Potężna będzie władza jego i pokój. I to nie w Kościele, nad całym światem. Jezus powiedział Filipowi, kiedy jeszcze był na ziemi, że widząc go, widzieli Ojca. Kiedy zobaczyliście mnie, mówi Jezus, zobaczyliście Ojca. Słowo nie przyszło na świat, żeby zostało przytłumione, żeby zostało nierozpoznane przez świat. Przyszło, żeby świat został zbawiony. Życie zostało objawione, mówi Jan w swoich listach. Życie zostało objawione, widzieliśmy je, głosimy je. 1 Jana 1, 1 może jeszcze ten fragment na koniec. 1 Jana 1:1. Oto co od początku słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego nasze ręce dotykały, o słowie żywota. A żywot objawiony został. I widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem, a to piszemy, aby radość nasza była pełna. Zwróćcie uwagę na co Jan tutaj, o czym Jan pisze, że słowo i prawda i światło zostały nam objawione. Objawiony oznacza ukazany, a nie ukryty. Widziane i słyszane, mówi Jan, które oznaczają widziane i słyszane, a nie niewidzialne albo ciche. Oznajmione, Jan mówi o oznajmieniu żywota, oznajmione oznacza ogłoszone, a nie gdzieś przytłumione. Napisane oznacza napisane, zakomunikowane, ogłoszone, a nie stłumione. I teraz wszystko to zostało nam przekazane w jakim celu? Aby radość wasza była pełna. Czyli Jan mówi, radujcie się, niech cały świat się raduje, bo Pan przyszedł na świat. I naszym zadaniem jako chrześcijan jest przyczyniać się do niesienia tej radości. Tak, takie powinny być nasze domy, nasze rodziny w Adwencie i w Boże Narodzenie. Wdzięczne, rozśpiewane, nasze domy powinny być inne, przystrojone, rozświetlone. To jest dobre, pełne śmiechu, zapachów, prezentów, potraw świątecznych, których nie mamy na co dzień. Tak, gdziekolwiek jest grzech, gdziekolwiek jest niewiara, gdziekolwiek mamy przekleństwo, tam jest miejsce na Boże Narodzenie. Jezus nie przyszedł do świętych. Przyszedł, żeby właśnie grzeszny świat przemienić. I dobrze, że przed Bożym Narodzeniem dzisiaj we współczesnej kulturze, tutaj przynajmniej naszej zachodniej, nie możemy się ukryć. Tak? Ktoś chce wyjść z domu, bo a tam choinka jest. A tam kolędy śpiewają o tym znowu narodzonym Jezusie. Tam jest krzątanina, nie lubię, ja chcę takiej spokoju. A tutaj znowu ten wujek, ciocia śmieją się, telewizja gra i tak dalej. Chcę wyjść. Możesz się schować gdzie? No, do galerii handlowej. Ale tam usłyszysz też, Bóg się rodzi, dzisiaj w Betlejem. No to co, możesz uciec znowu, uciec, na ulicę iść. Ale tam też usłyszysz White Christmas i zobaczysz światełka. No nie uciekniesz, możesz się odpędzić jedynie od Kevina z Nowego Jorku w święta, jak sobie przełączysz kanał. Ale nie można uciec od wieści o narodzeniu Jezusa, która jest ogłaszana wszędzie i wobec. I to jest dobre. Także mówimy, zamiast uciekać, raczej dołącz do grona śpiewających, a to dlatego, że dziecko pokoju przyniosło pokój. Także Boże Narodzenie zmienia takich kwaśnych, skąpych ludzi jak Ebenezer Scrooge z opowieści z wigilijnej, którego to święto irytowało, ale w końcu powiedział, nie, no zmienił się, tak? Zmienił się, poddał się znaczeniu tego święta, stał się innym człowiekiem. Także niech Boże Narodzenie czyni nas też ludźmi, którzy dają, którzy śpiewają, którzy błogosławią, składają życzenia, którzy zajmują się, nie wiem, upiększaniem domów i mówią, słuchajcie, dołączcie do nas, pośpiewaj z nami, jest miejsce przy naszym stole, jest dla ciebie prezent. To jest nie tylko wieść dla świata, to są naprawdę dobre warsztaty dla nas, chrześcijan. Boże Narodzenie to warsztaty dla nas, żebyśmy pracowali nad naszym charakterem, nad wdzięcznością, hojnością, radością, naszym wokalem, naszym śpiewem, modlitwą przed posiłkiem. Także doceńmy to i bądźmy wdzięczni za dar Bożego Narodzenia. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za przyjście, Twoje przyjście na świat. Dziękujemy Tobie za to, że wskazałeś nam, co to znaczy być człowiekiem, człowiekiem w pełni, człowiekiem ludzkim, który płacze, śmieje się, który cierpi, który raduje się z radującymi, który jest blisko ludzi, który kocha, który napomina. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że dałeś nam przykład, abyśmy wstępowali w Twoje ślady, że nie jesteś, Panie, jakąś jedynie ideą, ale że jesteś prawdą, która ma palce, która ma ręce, nogi. Ty, Panie Jezu, jesteś tą objawioną prawdą, wcieloną prawdą, która przyszła na świat, aby nas wyzwolić właśnie z tych naszych ciemnych pokojów, z naszych ciemnych piwnic, abyśmy wyszli na światło, przynosząc Tobie nasz grzech, nasze jakieś złe przyzwyczajenia, grzeszny sposób życia. Panie, dziękujemy Ci za tą radość, której możemy się uczyć w okresie Adwentu i nadchodzących świąt. I modlimy się, abyśmy nie tylko w czasie świątecznym, ale w każdy dzień w roku właśnie nieśli tą radosną wieść o Twoim przyjściu na świat, nie tylko werbalnie, nie tylko naszymi słowami, ale też naszymi czynami, aby nasze życie było właśnie kroczeniem w światłości, radości. Modlimy się to przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.